Ekonomizer.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Ten tydzień jest szczególny, jeśli chodzi o gorące newsy ze świata polskich finansów. Dużo tych tematów na czołówkach serwisów informacyjnych, mniej lub bardziej sensacyjnych, również takich, które mają potencjalnie spore znaczenie dla przyszłego stanu naszych domowych finansów. Ja chciałbym, abyśmy w dzisiejszym Ekonomizerze przyjrzeli się bliżej ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, którą w poniedziałek podpisał prezydent Andrzej Duda. Pojawiają się głosy, że ten program może zrewolucjonizować nie tylko nasz system emerytalny w Polsce, ale dać nowy bodziec dla całej polskiej gospodarki. Czy to jest rzeczywiście realne? O to będę między innymi pytał naszych dzisiejszych gości. W studiu Radia Poznań są z nami dr Joanna Ratajczak z Katedry Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Oraz profesor Marek Szczepański, szef Katedry Nauk Ekonomicznych Politechniki Poznańskiej. Witam serdecznie.
Dobry wieczór Państwu.
Proszę Państwa, zegar zaczął tykać. Wiemy, że po podpisie prezydenta ustawa będzie obowiązywała na początek od lipca 2019 roku dla pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 250 pracowników. Stopniowo będą dołączali do niej kolejni pracodawcy. To jest ważny element tej układanki kapitałowej. Na potrzeby tej audycji zauważyłem, że bardzo dużo przymiotników pojawia się przy pracowniczych planach kapitałowych. Także prezydent Andrzej Duda, podpisując ustawę, wymieniał te przymiotniki, które mają towarzyszyć temu. A więc przede wszystkim, że system oszczędzania ma być powszechny, dobrowolny, prywatny i długoterminowy. A ja dołożyłbym jeszcze jeden przymiotnik, od którego bym zaczął, czyli skuteczny. No właśnie, czy PPK, pracownicze programy kapitałowe, mogą być skutecznym sposobem właśnie na poprawę sytuacji i polskich emerytów, i bolączek polskiej gospodarki?
Jeśli można, co do tych przymiotników, otóż rzeczywiście istnieje możliwość odstąpienia od programu, natomiast będą to programy obowiązkowe dla pracodawców.
Czyli pan profesor już burzy tę
natomiast
konstrukcję, są
dobrowolne. Po stronie pracowników zastosowano ciekawy mechanizm sprawdzony w innych krajach i oparty na ekonomii behawioralnej, polegający na tym, że następuje automatyczny zapis do programu nowo przyjmowanych pracowników z możliwością odstąpienia. A więc opcja domyślna to jest uczestnictwo. I w wielu krajach takie programy się sprawdziły, ponieważ istnieje coś takiego jak niechęć do zmiany status quo. Jeżeli ktoś już jest w programie, zaczyna oszczędzać, widzi, że napływają składki również od pracodawcy.
To po co to zmieniać?
Dostaje jeszcze opłatę powitalną od państwa. Jest to pewien taki mechanizm psychologiczny, który być może zadziała, miejmy nadzieję, i będzie bardziej skuteczny niż dotychczasowe, ponieważ ten stan rozwoju dodatkowych systemów emerytalnych u nas jest dalece niewystarczający. Mamy pracownicze programy emerytalne od 1999 roku, ale tam uczestniczy tylko niewiele ponad 2,6% ogółu zatrudnionych. Niewiele ponad 1000 firm oferuje tego typu program. To jest około 400 tysięcy uczestników, bardzo potrzebne, skądinąd bardzo pożyteczne i ci, którzy w nich uczestniczą, mają z tego dużo korzyści.
Natomiast tylko to jest dobrowolna działalność rzeczywiście.
Jest to dobrowolne, tak, dokładnie. Natomiast tutaj do pewnego stopnia będzie to wymuszone, ale moim zdaniem jest to konieczne, bo inaczej w ogóle nie będzie tych dodatkowych oszczędności emerytalnych.
Pani doktor, do tego układu poprzedniego dochodzi teraz trzeci element, bo jest pracownik, pracodawca i państwo. Wszystkie trzy podmioty niejako mają się zrzucić na ten program. Czy to potencjalnie daje gwarancję tego, że to będzie program skuteczniejszy niż to, co do tej pory oferowano na bolączki polskiego systemu emerytalnego, tak to nazwijmy?
To zależy oczywiście, jak definiujemy skuteczność, bo ta skuteczność może być na poziomie indywidualnego podmiotu albo może być rozważana na poziomie makro, czyli z punktu widzenia gospodarczego. To
najpierw zacznijmy od tego zwykłego
mikro. Czyli mikro, co nazywamy tak trochę fetyszyzując, ale poprawnie oczywiście, kiedy odnosimy się do pojedynczego podmiotu i patrzymy na niego z punktu widzenia ekonomicznego, mówimy o ujęciu mikro. Czyli mamy pojedynczego obywatela ubezpieczonego,
który jest gdzieś zatrudniony
i któremu teraz oferuje się, zachęca go się do tego, żeby miał dodatkowe oszczędności na starość. Ja nawiązując do tego, co powiedział wcześniej pan profesor o ekonomii behawioralnej, tutaj ten mechanizm został, miejmy nadzieję, skutecznie wykorzystany. Ten, że człowiek nie tylko nie chce zmieniać statusu quo, ale też kiedy nie wie, co ma zrobić, to nie robi nic. Bierność w tym aspekcie
jest
oznacza,
najbezpieczniejszym
że jest,
rozwiązaniem.
Tak, że jest
ktoś
automatycznie,
za mnie zadecydował.
Dokładnie. Nie? Elementy związane z rynkiem finansowym, z decyzjami są jednymi z trudniejszych. One wymagają fachowej wiedzy, więc przeciętny Kowalski zazwyczaj pozostaje wobec tego bierny. To oznacza automatyczne włączenie do systemu.
Czyli niezły psycholog pracował nad tą ustawą.
Temu ma służyć ekonomia behawioralna, żeby zobaczyć, że człowiek nie jest homo economicus i nie jest racjonalny w tym aspekcie, ale że jego zachowaniami kierują również inne motywacje. Teraz wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych ma ten element właśnie włączenia quasi obowiązkowego niemal wszystkich albo wszystkich pracujących najemnie, oczywiście w różnym aspekcie. To jest z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego ważne, kiedy patrzy się na jego ewentualne przyszłe dochody na starość. Ponieważ nie zapominajmy, że system emerytalny składa się z wielu elementów i to, co w tej chwili, tak zwany trzeci filar, do którego powiedzmy, że umownie będą należały PPK, jest tylko jednym z filarów, na którym oparty jest dochód emerytalny na starość. Długo bardzo w Polsce i ciągle kluczowym elementem są systemy, które nazywamy systemami bazowymi, czyli tymi, które przynajmniej inicjuje i organizuje państwo, czyli to, co nazywamy popularnie ZUS-em i OFE.
Emerytura ZUS-owska tak przede wszystkim.
I wiemy, i bardzo dobrze, że to wybrzmiewa po raz kolejny przy wprowadzaniu tych programów, że świadczenia z nowego systemu emerytalnego, czyli tego, który został wprowadzony w 99 roku, a konkretnie zmiana sposobu wyliczania emerytury, ma ten skutek dla Kowalskiego, że świadczenia są zdecydowanie niższe w porównaniu do dotychczasowego wynagrodzenia.
I dlatego trzeba wspomóc tego Kowalskiego,
dokładnie,
między innymi właśnie poprzez pracownicze programy kapitałowe.
Słusznie, jeśli można coś dodać, tutaj się powołam na analizy OECD dotyczące przyszłej stopy zastąpienia. Otóż u nas to stopa zastąpienia, czyli relacja emerytury netto do ostatnich dochodów netto w 2050 roku, no to będzie tylko 38%.
Coraz mniej
to
dostaniemy
jest bardzo
z tego,
mało.
Co
to
na
jest
końcu
bardzo
zrobiliśmy.
Mało na tle innych państw rozwiniętych gospodarczo. No łatwo sobie to wyobrazić. Nagle mniej niż połowa dochodu, tak? W związku z tym nie ulega wątpliwości, że potrzebne są dalsze dodatkowe oszczędności. I ten problem z oszczędzaniem dodatkowym na emeryturę jest taki, że mnóstwo ludzi zdaje sobie z tego sprawę, deklaruje, że chciałoby oszczędzać.
Tylko nie ma z czego. Pauperyzacja.
Ale nawet, wie pan, jest pewien dochód dyspozycyjny, ale on się gdzieś tam rozchodzi, bo jest presja bieżącej konsumpcji. Jest też takie właśnie zjawisko, które się nazywa prokrastynacją, czyli ciągłe odwlekanie tej decyzji. I tak naprawdę zaczynamy
roku
oszczędzać na emeryturę poważnie w wieku tam 40 paru, 50 lat. Ja może tylko tutaj przytoczę jako ciekawostkę, ponieważ pojawił się już taki kalkulator PPK, ile można zaoszczędzić, tak? Zależnie od wieku. Otóż jeżeli ten kalkulator jest na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju i myślę, że warto, żeby słuchacze się z tym zapoznali, bo to jest dobrze moim zdaniem przygotowane.
Realne przede wszystkim.
Tak, oparte, tam nie ma jakichś takich założeń nierealnych. Ta stopa zwrotu jest 3,5% bodajże, też przewidywany wzrost wynagrodzeń też nie aż tak duży, więc wydaje mi się, że jest to dosyć realne. Otóż jeżeli w wieku 20 lat pracownik przystąpi i będzie nawet przy takim bardzo niskim wynagrodzeniu, no 2,5 tysiąca złotych brutto, to wychodzi 167 tysięcy 143 złote przy tych wszystkich składkach własnych, pracodawcy, dopłatach.
Pytanie
no,
jeszcze,
państwa.
Jaka wysokość? Zaraz będziemy mówili o tym, ile procent zdecyduje
tak,
się
tak,
przekazywać.
Tak. No, natomiast jeżeli w wieku 40 lat i nawet przy wynagrodzeniu 3,5 tysiąca, no to tylko 46 146. Też kwota nie do pogardzenia, ale widzimy, jaka jest duża różnica.
W momencie, kiedy zacznie się...
Przy długoterminowym oszczędzaniu. Właśnie, bo tam jest ten, wiemy, jest taki mechanizm procentu składanego i jak jest długi okres oszczędzania, to pojawiają się odsetki od odsetek, które powodują, że ten kapitał się pomnaża.
To taka kula śniegowa.
Tak, kapitałowa. Ale to dopiero działa w długim okresie i problem polega na tym, że mnóstwo ludzi po prostu no, nie ma takiej konsekwencji i cierpliwości, żeby systematycznie przez wiele lat oszczędzać.
Udział państwa jako podmiotu, który dopłaca i udział pracodawcy jest na pewno istotnym czynnikiem, zwłaszcza dla osób o niskich wynagrodzeniach, gdyż ta relacja ich składek w stosunku do tego, co mogą dodatkowo zyskać, jeśli tak można to ująć, jest znaczna. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na jeden element. Kiedy myślimy o tym, na ile te dochody z PPK uzupełnią nasze środki na starość, to trzeba zwrócić uwagę na tą fazę wypłacania świadczeń. Tutaj mamy ten element, że jest możliwość wypłaty od 60 roku życia i z decyzją, tak, że można ją przesuwać do 70 roku życia. Ale, i to jest bardzo ważne moim zdaniem, wypłata raz, że może być w części, te środki mogą być wycofane w 1/4 w formie gotówki, ale też wypłata jest przewidziana na okres 10 tylko lat. Powiem to z punktu widzenia zabezpieczenia emerytalnego.
Zostaje się bez tych...
Dokładnie. Mhm. Jeżeli ktoś rozpoczyna tą wypłatę w wieku 60 lat i kończy w wieku 70 lat, to jest dokładnie ten czas, kiedy jego zdolność do zaspokojenia swoich potrzeb jest coraz mniejsza, ponieważ potrzeby, zwłaszcza zdrowotne i środki konieczne, te rosną, a zdolność do uzyskiwania dodatkowych zasobów, na przykład z pracy, zdecydowanie maleje. Więc ja bym tutaj kwestionowała to rozwiązanie z punktu widzenia rzeczywistego, długoterminowego zabezpieczenia na starość, zwłaszcza kobiet, bo to zróżnicowanie wysokości świadczeń z systemu tak zwanego ZUS-owskiego kobiet i mężczyzn będzie rosła w nowym systemie, no i one będą miały wypłacane tylko, jeżeli w ogóle, przez jakiś czas te dodatkowe emerytury, a później najczęściej to one zostają samotne bardzo długo z niskimi świadczeniami.
Czyli widzimy pierwszą pułapkę PPK.
To się nazywa właśnie ryzyko długowieczności, tak? To znaczy, że żyje się dłużej niż się oczekiwało.
Najlepsi ZUS-owscy klienci to ci, którzy parę miesięcy po przejściu na emeryturę.
Powiem tak, że w świetle badań takich porównawczych w różnych krajach, to wydatki osób, które osiągają wiek emerytalny, to jest taka, przypominają trochę literę U. Najpierw są dosyć duże, bo ludzie no, chcą korzystać jeszcze z życia, mają siły, chcą podróżować, zaspokajać różne swoje potrzeby społeczne, na które nie było czasu, czy kulturalne, na które nie było czasu, czy nie dość czasu, jak się pracowało. Później następuje pewne uspokojenie, zmniejszenie, ale pod koniec one znowu rosną, bo wymagają opieki, no niestety pojawiają się choroby, konieczność leczenia, lekarstw i wydatki znowu rosną. W związku z tym tu się zgadzam całkowicie z panią doktor, że ten system no, nie chroni w pełni przed ryzykiem długowieczności.
Porozmawiajmy o konkretach. Przede wszystkim, czy ten mechanizm działania jest dobrze skonstruowany i wyliczony? Mam na myśli przede wszystkim wysokość składki. Od tego zacznijmy. Po stronie pracownika ta dobrowolność polega na tym, że oprócz tego, że może się wycofać w każdym momencie z PPK, może także zadeklarować, jaki procent jego dochodów ma być przekazywany na PPK. I tutaj mamy możliwość od 2-4%. Do tego dochodzi to, co dokładają pracodawcy i w jakiejś formule państwo. Czy to jest wystarczające? Troszeczkę już pan profesor odpowiedział tym kalkulatorem tak naprawdę, ale cały czas nie wiemy jeszcze,
ja myślę tak, że
jak to zadziała systemowo.
Te 2% plus 1,5% od pracodawcy w długim terminie to i tak nie jest źle w porównaniu do w ogóle braku dodatkowych oszczędności. Natomiast oczywiście, jeżeli kogoś jest stać, to powinien oszczędzać trochę więcej. Czy to będzie w PPK, czy w innych formach.
Bo czyli jeżeli było do 7 punktów.
Tak. Czyli jeżeli my mamy możliwość,
to warto
4%
zadeklarować
przekazać,
choćby o 1% więcej niż to jest minimum. Natomiast wprowadzono też taki mechanizm, że osoby o niskich dochodach wystarczy, że wpłacą nawet 0,5%, żeby w ogóle włączyć do tego programu. Więc oczywiście...
Tylko czy to nie jest trochę mechanizm wdowiego grosza, bo dla osób, które dużo zarabiają, te 4% nawet nie będzie jakąś wielką dotkliwością.
Zgadza
dla kogoś,
się.
Kto
W niektórych krajach, panie redaktorze, w niektórych krajach, na przykład Wielkiej Brytanii, na której się wzorujemy w dużej mierze przy tym rozwiązaniu, tam jest pewien limit dopiero dochodowy, od którego można się włączyć, czyli osoby o niższych dochodach są wyłączone.
Czy są w ogóle poza systemem?
Są w ogóle wyłączone, żeby uniknąć tak zwanych drobnych świadczeń, by nie powiedzieć śmieciowych świadczeń z tego systemu. Tym niemniej wydaje mi się, że każdy, kto się włączy, będzie miał konkretne korzyści pod warunkiem, że będzie po prostu długookresowo uczestniczyć.
Czy to dla pracodawców też może być forma przyciągania potencjalnych pracowników? Na przykład pracodawca powie, ja chcę więcej dokładać od siebie do PPK dla mojego pracownika potencjalnego.
To zawsze jest atrakcyjne, natomiast te systemy będą musiały być oferowane, więc to nie będzie taki element, że ja mam, a ktoś nie ma. Jest pytanie o poziom składki. Zawsze można dywagować w ten sposób, znaczy rozważyć to w ten sposób, że być może jest wyższa składka na PPK, która, przypomnijmy, nie będzie oskładkowana na ZUS, czyli tu mamy pewne koszty alternatywne, ale wyższa składka na PPK może, nie mówię, że musi, ale może oznaczyć słabsze tempo wzrostu wynagrodzeń.
Więc właśnie.
Więc tutaj jakby jest wiele czynników, które na to się składa. Ja nie odmawiam dobrych intencji pracodawcom, natomiast nie jest wykluczone, że z punktu widzenia kalkulacji kosztów ten element będzie brany pod uwagę. Kiedy tu pan profesor wcześniej wspominał o relatywnie niskich składkach osób z najniższymi wynagrodzeniami, to trzeba pamiętać, że oczywiście mamy dopłatę państwa i mamy udział pracodawcy, ale tym osobom w sposób szczególny należałoby
dopłacić
i pomóc w uzupełnieniu środków na starość.
Nie ma tego, nie ma tej specjalnej, wyższej dopłaty dla tych najbiedniejszych, bo tutaj system jest ujednolicony.
Tak, i oczywiście zarzutem czy kontrargumentem wobec tego byłoby to, że to są środki prywatne, tak, i jak chcemy redystrybuować te środki, jak chcemy je, z czego chcemy finansować ewentualne dopłaty. Jakby ten kontekst jest szerszy. Natomiast nie ulega wątpliwości, że osoby z niskimi wynagrodzeniami będą miały zwłaszcza niską emeryturę przy takim systemie, który mamy, i niską emeryturę dodatkową, a one krócej żyją przeciętnie. Czyli ci, którzy będą uzyskiwali większe dopłaty, będą mieli wyższe świadczenia i będą je dłużej pobierać.
Trochę takie koło zamknięte się.
Może to być tak zwany efekt świętego Mateusza, tak? Który polega na tym, że ten, który ma, temu będzie dodane, a ten, który nie ma, ten otrzyma.
Albo świętego Macieja w kółko Macieju.
Tak, to jest rzeczywiście pewien paradoks tych dodatkowych oszczędności emerytalnych, zwłaszcza jak są ulgi podatkowe, ponieważ z tego najchętniej korzystają osoby bardziej zamożne, bo mają więcej do odpisania. A tutaj jest dopłata gotówkowa od państwa, jednakowa dla wszystkich, a ponieważ jest równa, to najwięcej zyskują ci o niższych dochodach. Ale ja bym chciał też wskazać, że są pewne ryzyka związane z tym systemem, bo tu nie ulega wątpliwości, że każdy system polegający na dodatkowych inwestycjach na rynku kapitałowym, a tutaj przecież to będą głównie w funduszach inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, to wszystko będzie, czy też zakłady ubezpieczeń, ale lokowane na rynku finansowym. I przez te 40 lat oszczędzania oczywiście ta sytuacja na rynkach finansowych się zmienia. Długoterminowo są korzyści, natomiast mogą być okresy, że wartość aktywów będzie spadać. I chodzi o to, żeby też uświadomić ludziom od początku, żeby nie wycofywali po pierwszym jakimś tam obniżeniu trochę wartości tych jednostek uczestnictwa, które tam będą się przekładać.
W każdym momencie teoretycznie można zrezygnować.
Tak, można. I potem jest.
Czyli bez paniki.
Tak, dokładnie, bo tu chodzi o długoterminowe inwestowanie. Tak? Są oczywiście przeciwnicy tego systemu, którzy mówią, że w ogóle wszelkie jakieś dodatkowe oszczędzanie na emeryturę przez giełdę to jest oszustwo i tak dalej. Ja uważam, że tak nie jest, ponieważ na całym świecie tak to funkcjonuje. Są niektóre kraje, które gwarantują w zakładowych systemach emerytalnych minimalną stopę zwrotu, ale to są absolutne wyjątki i często te ograniczenia powodują, że jednak te inwestycje są zbyt konserwatywne i przynoszą o wiele mniej, niż by mogły przynieść. W związku z tym niemniej ryzyko to jest normalny system ze zdefiniowaną składką, czyli po prostu efekt będzie zależał od tego, jakie będą składki, jakie będą wyniki inwestycji ze składek, i ryzyko ponosi uczestnik
Tak, zawsze w ostatecznym rozrachunku
tak,
to uczestnik.
To nie jest system ze zdefiniowanym świadczeniem, gdzie pracodawca gwarantuje określoną wysokość emerytury zakładowej, ale od takich systemów się już na całym świecie odchodzi, bo one są po prostu zbyt ryzykowne dla pracodawców.
I pracodawcy... No więc właśnie, pracodawcy. Mówiliśmy o perspektywie pracownika, jest perspektywa pracodawcy. Wynotowałem sobie taki cytat, jeden ze znajomych pracodawców po informacji o tym, że prezydent podpisał ustawę, napisał takie oto zdanie. Dobrowolność, hura, hura, będę płacił nowy podatek jako przedsiębiorca. Serdecznie dziękuję, panie prezydencie. Z przekąsem.
No tak, no jest to dodatkowy koszt, bez wątpienia, ale z drugiej strony przecież pracodawcy w długim terminie też co jakiś czas podnoszą wynagrodzenia. Więc to jest jeden z elementów systemu również zarządzania
zasobami
ludzkimi.
Oni traktują to trochę jak takie dodawanie obciążeń, że zawsze pracodawca
coraz więcej. Ono będzie obligatoryjne, to co, o czym wspominaliśmy wcześniej, pewnie traktują to, no bo i to będzie elementem kosztów pracy, że to zwiększa po prostu koszty pracy.
No to po prostu musi dołożyć.
Czyli jest dodatkową składką oprócz
te 1,5% na przykład.
Która płaci 9,76
do trzeba będzie dodatkowy budżet stworzyć na to.
Tak, i innych obciążeń, do których jest zobowiązany. I też na fundusz pracy, z którego będą finansowane dopłaty państwa. No tutaj z punktu widzenia pracodawcy ta kalkulacja jest dość prosta, tak? Bo jest, może to być elementem pakietu motywacyjnego, ale tak jak wspomniałam wcześniej, jeśli i tak musi być, to pytanie,
no chyba, że wszyscy pracownicy danego pracodawcy powiedzą, nie jesteśmy zainteresowani.
Znaczy jest możliwość w PPK pewnego zróżnicowania, tak, stosownie do stażu pracy tych składek, czyli ponad to obowiązkowe minimum niektórym płacić więcej, czy według zakładowego systemu wynagrodzeń, który będzie premiował pracowników szczególnie wartościowych dla firmy. I myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Poza tym też jest ciekawe zjawisko polegające na tym, że w momencie, jak już pracodawcy dowiedzieli się, że będą musieli tworzyć obowiązkowo PPK, to dużo z nich dobrowolnie chce jednak tworzyć te pracownicze programy emerytalne, które do tej pory...
Przekalkulowali sobie, że to im się bardziej...
Stwierdzili, że mimo, że tam jest składka w całości właściwie ta podstawowa opłacana przez pracodawcę, pracownik nie musi, ale być może widzą, że tamta forma jest dla nich bardziej atrakcyjna i będzie możliwość tworzenia jakby równolegle, jeżeli zakład pracy zaoferuje pracowniczy program emerytalny, gdzie jest co najmniej 3,5% składki odprowadzanej przez pracodawcę i uczestniczy co najmniej 1/4 załogi, to wtedy nie trzeba będzie tworzyć PPK.
Czy on powie tak pracownikowi, słuchaj, możesz wybrać, albo u mnie to dobrowolne, ten plan pracowniczy emerytalny u mnie w zakładzie, albo idziesz do PPK, naszego też, którym teoretycznie musimy stworzyć, ale my cię zachęcamy, bo u nas będzie
nawet może być taka sytuacja, że będzie równolegle PPK i PPE, tak? Że w PPE na przykład będzie...
To już w ogóle ten biedny pracodawca wtedy
no,
się napłaci,
tak, ale
napłaci.
Są niektórzy pracodawcy na tyle zamożni, że będą chcieli wykorzystać oba te instrumenty. Tak?
I to jest benefit wtedy taki, który
no tak,
oferują.
Dodatkowy. Mhm. Pod warunkiem oczywiście czegoś, od czego dzisiaj żeśmy wyszli, czyli edukacji pewnej emerytalnej osób, które potencjalnie lub faktycznie w takim programie miałyby uczestniczyć. To znaczy, że przeciętny Kowalski zrozumie, co to jest, co to dla niego znaczy i jakby uwzględni tą wartość dodatkową, czyli nie dzisiaj pieniądze i nie dzisiaj nieco większa wypłata na rękę tak zwana, ale rezygnuje z jakiejś części małej konsumpcji na przyszłość. To z punktu widzenia tego Kowalskiego ma jeszcze ten walor, że on nie znając się na rynku finansowym korzysta z wynegocjowanej już wcześniej umowy przy limitowanych kosztach i może w sposób uproszczony, powiedziałabym, przy takim minimalnym nakładzie pracy organizacyjnym i tak dalej, tak, korzystać z dodatkowej formy
oszczędzania. Czyli jego pieniądze pracują bez jego...
Tak.
No, bo on się
tego,
na tym nie zna,
on,
po prostu robi to ktoś, kto się zna, on za to nie płaci
to tak, identycznie. Tak, i to jest też ta zachęta, żeby zwiększyć indywidualną składkę.
To dobrze, to ja ten element, kolejny przymiotnik wstawiam, powszechność. Teoretycznie państwo zakłada, optymistycznie zapewne, że program ma dotyczyć 11,5 miliona pracowników na rynku pracy, ale już minister Teresa Czerwińska, minister finansów powiedziała, że sukcesem będzie, jeśli połowa osób zostanie w PPK.
No, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że teraz jest tylko 400 tysięcy w PPE, no to nawet parę milionów będzie moim zdaniem sukcesem. Co do tej powszechności, no jest to program, który ma być powszechnie dostępny nie tylko dla osób, które są zatrudnione na umowie o pracę, ale również umowa zlecenia i inne rodzaje stosunku wynagrodzenia, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne. To jest też ważne. W tym sensie jest to powszechność. Natomiast co do powszechności uczestnictwa, to rzeczywiście dopiero się okaże.
Wyklaruje na rynku.
Wyklaruje. I powiem tak, że te mechanizmy ekonomii behawioralnej, które tam zastosowano, one mogą zachęcać, ale nie gwarantują automatycznie sukcesu, ponieważ są też pewne zagrożenia, które wynikają niestety z braku zaufania do systemu emerytalnego, a w szczególności bardzo negatywnie odebrane zostało to, co się stało w 2014 roku, czyli właściwie otwarte nacjonalizacja połowy aktywów
z OFE. Byłem ciekaw, kiedy padnie to określenie.
I ludzie po prostu nie widzą różnicy. Bardzo dobrze, że w tej ustawie znalazł się artykuł, gdzie mowa jest o tym wyraźnie, że są to prywatne oszczędności.
Nasze oszczędności.
W PPK, że to są prywatne, że to nie są jakieś składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, tak jak do ZUS-u.
Czyli to, czym załatwiono OFE troszeczkę.
No właśnie, właśnie. I to było, później przyznano, że to był błąd. Oczywiście z punktu widzenia uczestnika systemu publicznego emerytalnego, no to rekompensata była, ponieważ no jak gdyby zapisano mu na subkoncie w ZUS-ie.
Doliczono mu.
Tak, ale to zwiększyło zobowiązania ZUS-u tylko. Natomiast realne aktywa, no połowa została umorzonych. I oczywiście zawsze jest jakieś ryzyko polityczne, że jak się zgromadzą jakieś oszczędności większe w PPK, że znowu będzie pokusa, żeby je zabrać. Tak?
Jako dziennikarskiego obowiązku sprawdzałem komentarze pod decyzją prezydenta o tym podpisie i były różne, między innymi klasyczne, czyli że przyjdzie Tusk czy inny Kaczyński, znacjonalizuje nasze oszczędności, tak jak OFE. Mnie można tylko raz oszukać. Mogę mnożyć te wpisy,
powiem
bo
tak,
były
że
dziesiątki, setki.
W 100% tego wykluczyć się nie da, ale myślę, że jest to mimo wszystko mało prawdopodobne, żeby którykolwiek rząd się zdecydował na
przy
coś takiego.
Przy tak jasnym
takiego.
Zapisie, tak?
Tak,
tu jest
przy
ta
tak
różnica,
jednoznacznym.
Tu jest ewidentnie określone.
Że są to prywatne oszczędności i ktoś je zabiera, tak? No to byłoby to trudne w ogóle do pomyślenia. Aczkolwiek...
Ja chciałbym na chwileczkę jeszcze cofnąć się do tego, jak to wygląda w innych krajach. Ta przystępowalność czy pozostawalność w pracowniczych planach kapitałowych. Gdzieś spotkałem się z informacją, że w Wielkiej Brytanii ta skuteczność wynosi 90%. To jest bardzo wysoko. To jest rzeczywiście tego rzędu wielkość?
Myślę, że dwa elementy tutaj przy wysokim uczestnictwie mają co najmniej dwa elementy znaczenie. Po pierwsze, pewna tradycja, której w Polsce nie mamy, dodatkowego, dobrowolnego zabezpieczenia na starość. I oczywiście ta tradycja, ona kumuluje w sobie pewne podejście i pewną współodpowiedzialność również pracodawcy lub państwa także w kreowaniu tych dodatkowych i wsparciu przeciętnego obywatela w kreowaniu tych dodatkowych oszczędności. Ale drugi, nie mniejszy element, który determinuje to zaangażowanie państwa, jest to, co daje, mówiąc kolokwialnie, system powszechny. Czyli jeżeli, tak jak w Wielkiej Brytanii, mamy niskie i prawie że jednolite świadczenia, tak, z systemu powszechnego, to jest nieodzowne budowanie innych elementów, które będą wspierać tego obywatela na starość. I te już elementy mogą opierać się o rynek finansowy, o zróżnicowaną składkę, mogą nie być jednolite, mogą promować jego uczestnictwo w rynku pracy. Także,
jest też jakiś efekt skali, prawda? Tego, jak wiele pieniędzy trafia na ten rynek kapitałowy.
To są kraje o głębokiej takiej tradycji pozostawienia oszczędności wolnemu rynkowi. Kraje bardzo w takim pierwotnym znaczeniu liberalne. Chociaż mamy przykład Niemiec, który kilkanaście lat temu też wprowadził, mając relatywnie hojny system powszechny, gdzie obniżono tą stopę zastąpienia o kilka tutaj punktów procentowych w wyniku reform, czyli z docelowych 70 do 64 punktów procentowych, czyli że przeciętny Niemiec otrzymuje świadczenie emerytalne systemu powszechnego, które wynosi 64% jego poprzedniego
wynagrodzenia.
Jeszcze
raz tyle, ile Polak.
Tak. I tam wprowadzono też rozwiązania Riester-Rente, później Rürup-Rente, gdzie bardzo mocno zaangażowało się państwo z takimi elementami redystrybucyjnymi, także w stosunku do tych, którzy nie są aktywni na rynku pracy.
Zwróciłem uwagę na jeden ważny szczegół dotyczący tych pomysłów technicznych dotyczących wprowadzania pracowniczych planów kapitałowych. Zastanawiam się jedna rzecz. To pracodawcy mają decydować, do jakich funduszy inwestycyjnych będą wpłacać te pieniądze, które będą szły z tego PPK w ich firmie. Ciekawe rozwiązanie.
To znaczy tak, będzie specjalny portal, gdzie będą oferty wszystkich jak gdyby tych operatorów czy providerów, dostawców usług finansowych na rzecz PPK prowadzony przez Polski Fundusz Rozwoju i pracodawca rzeczywiście będzie miał możliwość wyboru. Jeżeli się nie będzie mógł wybrać, no to jest też taki fundusz prowadzony TFI-PFR, do którego może trafić. Rola związków zawodowych jest troszkę mniejsza niż przy pracowniczych programach emerytalnych, gdzie była po prostu związki zawodowe musiały być stroną umowy zakładowej i się podpisywało.
Czyli jakby współdecydował teoretycznie.
Tak, były stroną umowy, a tutaj pracodawca ma obowiązek konsultowania, natomiast jeżeli nie dojdzie do porozumienia z przedstawicielami pracowników, no to po prostu sam zadecyduje.
No a, czyli takie pozorowane trochę te konsultacje w gruncie rzeczy.
Nie musi, ale myślę, że na rozsądny pracodawca to jednak zrobi. Natomiast pytanie, czym powinni się kierować pracodawcy? No myślę przede wszystkim doświadczeniem funduszy inwestycyjnych w obsłudze na przykład pracowniczych programów emerytalnych, jak długo są na rynku, jakie mają wyniki, ponieważ poziom opłat będzie podobny, bo tu jest narzucona minimalna opłata za zarządzanie aktywami 0,6, czyli będą to w sumie bardzo tanie fundusze w stosunku do innych oferowanych na rynku. I jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, na ciekawą konstrukcję tych funduszy. To znaczy, że to będą tak zwane fundusze zdefiniowanej daty. To znaczy, zależnie od wieku będzie różna strategia inwestycyjna. Jeżeli ktoś przystępuje jako 20-latek, no to taki
będzie
fund
bardziej taka dynamiczna,
bardziej agresywna,
bo w dłuższej perspektywie czasowej i tak się
akcja,
te pieniądze,
bo to się bardziej opłaci, jest bardziej ryzykowna, ale w dłuższej perspektywie bardziej zyskowna. Natomiast osoby, które mają krótszy okres do emerytury.
Panie profesorze, ja mam wrażenie trochę déjà vu, bo ja te rzeczy słyszałem także w momencie, kiedy wprowadzano OFE, te same argumenty były też właśnie o tym, że młodsi ludzie będą mieli inwestowane te swoje środki w bardziej agresywne fundusze. To się powtarza, także cały czas gdzieś to OFE.
Zgadza się z tym OFE. To jest tak, że było dużo nadziei związanych z tym filarem kapitałowym. Można by dużo na ten temat dyskutować. Pomysł dywersyfikacji ryzyka w systemie publicznym emerytalnym moim zdaniem nie był zły, natomiast wysokość tej składki odprowadzonej, to, że nie było źródła finansowania, które pokrywało ubytek składek do ZUS-u, do tego pierwszego filaru i parę innych czynników.
Po prostu tych pieniędzy było zwyczajnie za mało.
Tak, trzeba było dopłacać do ZUS-u, który musiał wypłacać te emerytury ze starego systemu, gdzie nie było dwóch filarów, tylko był jeden. Krótko mówiąc, we wszystkich krajach prawie, które wprowadziły ten filar kapitałowy, stopniowo się z niego wycofano, tak? Więc w publicznym systemie można dyskutować, czy on był konieczny, natomiast w dodatkowych jest to powszechna praktyka stosowana na całym świecie i się sprawdza po prostu, więc chciałbym jednak zwrócić uwagę, że to jest coś innego niż OFE, tak? Ponieważ bardzo często się pojawiają właśnie takie analogie. Wydaje mi się, że też dużo złego zrobiły te reklamy OFE w okresie, kiedy jeszcze te OFE nie istniało. Ja pamiętam, pracowałem wtedy trochę, też miałem taką przerwę w pracy naukowej, pracowałem w sektorze finansowym i wprowadzenie OFE na rynek to był taki miesiąc, gdzie można było się reklamować, a jeszcze nie było można przyjmować członków. W związku z tym wszyscy się skupili na bardzo intensywnych reklamach, obiecywano złote góry, emerytury pod palmami i tak dalej. I to się potem oczywiście odbiło negatywnie, ponieważ to
jak były... się nakręciło sprężyna.
Dokładnie, bo to były te same składki, tylko część składek przesuniętych w inne miejsce. Tak, gdyby to były dodatkowe składki w stosunku do tego pierwszego filaru, a to było po prostu zabranie części z pierwszego filara i nadmierne były w związku z tym oczekiwania. Natomiast tutaj myślę, że przy PPK potrzebna jest po prostu rzetelna informacja, już bez jakichś reklam stwarzających iluzję.
Na konkretnych przykładach. Właśnie tych kalkulatorach, o których
jest. Myślę, że tu jest akurat lepiej teraz to
i
zrobione.
I edukacja, i nadzór. Jakby jest pewien kilka rzeczy tutaj bardzo ważnych. Też nie zapomnijmy, co prawda nie jest to przedmiotem dzisiaj naszej dyskusji, tak, że historia OFE jest historią burzliwą, ale te podmioty działały w ramach prawa, a to prawo dokładnie było skonstruowane jakby no, przez ustawodawcę. Więc to nie jest tak, że to były jakieś...
To nie była gangsterka?
Dokładnie.
Jeżeli tylko... gangsterka, to w mojej stacie prawa.
Tylko były to reguły, które były narzucone, czy ustalone prawnie. I nas oczywiście przeraziły i nie były doszacowane koszty przejścia wynikają i ileś elementów, które tutaj...
Chciałbym jeszcze na koniec zapytać Państwa o skalę zmian dla polskiej gospodarki, bo między innymi właśnie minister Teresa Czerwińska mówi, że jest to możliwość pozyskania kapitału na wiele inwestycji, które będą się przyczyniały do takiego rozwoju długoterminowego polskiej gospodarki. Ten pieniądz powinien się pojawić na rynku, to rzeczywiście jest szansa. Mówimy wreszcie o tej skali makro. Mhm.
Tak, to jeśli może przytoczę tutaj, ponieważ ten program PPK no jest jak gdyby częścią strategii odpowiedzialnego rozwoju. I tutaj zakłada się, że kapitał dla rozwoju to jest jeden z głównych obszarów tej strategii do 2030 roku i dzięki między innymi PPK, ale także innym, no przede wszystkim ma nastąpić wzrost oszczędności, tak, stopy oszczędności, bo mamy w tej chwili niewiele ponad 2%. Chodzi o to, żeby docelowo było powyżej 5%.
Tego, co zostanie na polskim rynku.
Tak, a ponieważ oszczędności przekładają się również na inwestycje, to ma również stymulować stopę inwestycji, tak? Czyli jak teraz jest niewiele ponad 20%, no to docelowo ma być 25%. To są pewne założenia, tak? I PPK jest jednym z elementów oczywiście jak gdyby stymulowania tych krajowych oszczędności.
Trzeba jeszcze powiedzieć, że żeby kapitalizacja, tak, w systemach emerytalnych przyczyniała się faktycznie do wzrostu tempa PKB, to musi być spełnionych kilka warunków. Po pierwsze, musi wzrastać łączna stopa oszczędności, co tutaj jest gwarantowane, bo jest to dodatkowa składka. To nie jest tak jak w przypadku OFE, że ta składka już była, tylko jest inaczej.
I inaczej podzielona po prostu.
Czyli musi być więcej dodatkowych oszczędności. Po drugie, te oszczędności muszą być inwestowane, no i tutaj poprzez pewne regulacje ma to być gwarantowane, ale te inwestowania musi się odbywać także na rodzimym krajowym rynku. Tutaj mamy tą zasadę, że do 30% może być inwestowane za granicą. Po trzecie, te inwestycje muszą się przyczynić do wzrostu produktywności i dopiero wtedy można przypuszczać, że jeżeli cały ten łańcuszek warunków zostanie spełniony, to wpłynie to pozytywnie na wzrost tempa PKB, produktu krajowego brutto. Nie ma dotychczas jasnych, jednoznacznych dowodów na to, że wprowadzanie kapitalizacji przyczyniło się do wzrostu tempa PKB, natomiast wiemy, że przynajmniej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, przyczyniło się do rozwoju rynku finansowego. I tutaj jeśli odpadły w jakimś aspekcie otwarte fundusze emerytalne, to tutaj mamy na pewno dopływ dodatkowych środków, żeby...
Rozwój rynku finansowego niekoniecznie musi oznaczać od razu rozwój całej gospodarki.
Tak jest.
A na wszystko i tak musimy spojrzeć w perspektywie bardzo długoterminowej, nastawić się przede wszystkim na cierpliwe czekanie, sprawdzanie, obserwowanie. Dopiero czas pokaże, jak działa pomysł na pracownicze plany kapitałowe. Będziemy się temu przyglądali. Dziś dziękuję Państwu już bardzo za uwagę. Przypomnę o świeżo uchwalonym ustawie o powszechnych planach kapitałowych. Rozmawialiśmy z profesorem Markiem Szczepańskim z Politechniki Poznańskiej i z dr Joanną Ratajczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kłaniam się
Dziękujemy
Państwu.
Dziękujemy bardzo Państwu.
Dziękuję bardzo.
Spokojnego wieczoru.
Ekonomizer.